Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 25 lutego wita Państwa Krzysztof Brąk. W Watykanie gościł dziś duchowy zwierzchnik chrześcijan w Libanie, kardynał Sfeir. Była to już kolejna w tych dniach osobistość bliskowschodnia, która spotkała się z papieżem. Od spraw bliskowschodnich rozpoczniemy nasz program. W jego drugiej części nadamy kolejny odcinek audycji IPN-u i wydawnictwa Wam o inwigilacji kardynała Karola Wojtyły w Krakowie. Tym razem będzie mowa o najaktywniejszych funkcjonariuszach aparatu bezpieczeństwa. Zapraszamy. Papież przyjął na audiencji prywatnej libańskiego kardynała Nasrallaha Piera Sfeira. Sędziwy patriarcha kościoła maronickiego ma już 90 lat. Jak sam nieraz mówił, dawno już zgłaszał papieżowi gotowość złożenia rezygnacji z urzędu celem umożliwienia wyboru następcy, ale jak na razie nie była ona przyjęta. Maronici stanowią najliczniejszą wspólnotę chrześcijańską Libanu, a ich duchowy zwierzchnik ma znaczenie zarówno dla wszystkich tamtejszych wyznawców Chrystusa, jak i dla całego Libanu.
O sytuacji w tym kraju i w ogóle na Bliskim Wschodzie Benedykt XVI rozmawiał też wczoraj z prezydentem Libanu, Michelem Slejmanem. Obie libańskie osobistości, przyjęte w dwóch kolejnych dniach na audiencjach prywatnych, spotkały się z papieżem w Watykanie już wcześniej. Okazją było poświęcenie w środę figury patrona kościoła maronickiego. Monumentalna figura świętego Marona została umieszczona w niszy Bazyliki Watykańskiej.
Problematyka bliskowschodnia w ostatnich dniach często powraca na papieskich audiencjach. Poruszono ją także, gdy Ojciec Święty przyjął przedwczoraj prezydenta autonomicznego rządu kurdyjskiego w północnym Iraku.
Masud Barzani udzielił później informacji na ten temat podczas panelu zorganizowanego w Rzymie. Powiedział, że rozmawiał z papieżem o sytuacji w Kurdystanie, Iraku i na całym Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim o chrześcijanach. Jak informuje rząd regionalny Kurdystanu, jego prezydent przedstawił wyzwania, przed jakimi stoją tam wyznawcy Chrystusa, i swoje wysiłki celem ich ochrony przed doznawaną w Iraku przemocą. Przekazał dokumentację dotyczącą chrześcijan stale mieszkających w Kurdystanie i tych, którzy przenieśli się tam ostatnio, szukając bezpiecznego schronienia. Benedykt XVI wyraził mu wdzięczność za poparcie dla społeczności chrześcijańskiej i uznanie dla jego wysiłków na rzecz międzyreligijnego współistnienia w Iraku. We wtorek kurdyjski przywódca otrzymał nagrodę włoskiego Komitetu Atlantyckiego za szerzenie tolerancji religijnej i obronę wspólnot chrześcijańskich. Podczas swych rzymskich spotkań Masud Barzani przypomniał, że chrześcijaństwo to najstarsza religia Iraku. Podkreślał konieczność pozostania wyznawców Chrystusa w irackim Kurdystanie i wyrażał gotowość goszczenia przesiedleńców. Od 2003 roku przyjęto tam już ponad 10 tysięcy chrześcijańskich rodzin.
Przemoc, jaką odpowiada się w krajach arabskich na dążenie do przemian politycznych, może jedynie utrudnić uspokojenie sytuacji, ostrzega rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Wydarzeniom w północnej Afryce ksiądz Federico Lombardi poświęcił swój cotygodniowy felieton. Przemoc, której jesteśmy świadkami, w szczególności w Libii, zadaje ogromny ból ofiarom i całym społeczeństwom. Rodzi też poważne obawy co do skutków aktualnych wydarzeń, zaznacza watykański rzecznik.
Bez wątpienia w wielu krajach dochodzi dziś do wielkiej rewolucji, w której obserwatorzy z nadzieją dostrzegają możliwość wiosny świata arabskiego. Społeczeństwa zachodnie przyznają, że są tym w dużej mierze zaskoczone. Wielu rozumie, że wszelki prawdziwy postęp ludów arabskich w wolności i demokracji musi się narodzić od wewnątrz, bez zewnętrznych ingerencji, które przynoszą rezultaty przeciwne do zamierzonych. W niektórych górę bierze natomiast lęk, dlatego zamykają się w sobie, by się bronić. Nam natomiast wydaje się, że obok koniecznego szacunku potrzeba też otwarcia inicjatywy, by udzielić konkretnej pomocy w trudnych sytuacjach, które zawsze towarzyszą wszelkim głębokim transformacjom. Warto też zwrócić uwagę na dwa czynniki kształtujące postulat przemian, z jakim występują tam młodzi ludzie. Dzięki relacjom z migrantami wielu z nich ma pozytywne wyobrażenie o Europie, prawach człowieka, demokracji i wolności. Z kolei dzięki nowym możliwościom komunikacji wielu otwiera się na dialog i pragnie się włączyć do światowej społeczności. Jak zawsze nowym możliwościom towarzyszą nowe zagrożenia. Jeśli jednak nie wykorzysta się ich pozytywnych aspektów, z pewnością wezmą górę aspekty negatywne.
Specjalna karta dla pielgrzymów udających się na beatyfikację Jana Pawła II pojawiła się już w sprzedaży internetowej. Dokument nazywa się Special JP2 Pass. Dystrybucją karty zajmuje się agencja pielgrzymkowa Opera Romana Pellegrinaggi, powiązana z diecezją rzymską. Kartę pielgrzyma można nabyć po zalogowaniu się na stronie internetowej. Dokument kosztuje 18 euro. Nabywca otrzymuje w zamian pakiet uprawnień i zniżek. Karta PASS upoważnia do darmowej komunikacji miejskiej w rejonie Rzymu, prowiantu rozdawanego w niedzielę 1 maja w kilku miejscach miasta oraz mapy i informatora o stolicy Włoch. Special JP2 Pass gwarantuje też bezpłatną podstawową opiekę medyczną w czasie pobytu w Wiecznym Mieście.
Dodajmy, że nabycie karty pielgrzyma nie gwarantuje wejścia na plac Świętego Piotra w czasie uroczystości beatyfikacyjnych. Na mszę z Benedyktem XVI nie będzie żadnych biletów wstępu, a o wejściu decydować będzie kolejność przybywających. Ruchem tysięcy pielgrzymów kierować będą włoskie służby porządkowe. To im muszą podporządkować się zorganizowane grupy oraz pielgrzymi indywidualni.
O tym, że wciąż jeszcze można kupić bilet lotniczy do Rzymu, by zdążyć na beatyfikację papieża Polaka, powiedział Radiu Watykańskiemu rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Leszek Chorzewski. Zachęca on do pospieszenia się z decyzją o zakupie biletu, ponieważ nie pozostało ich wiele. Choć otwartą ofertę mają też inni przewoźnicy.
W związku z uroczystościami w Rzymie Polskie Linie Lotnicze LOT jako linia lotnicza niezwykle mocno, emocjonalnie związana ze sobą Ojca Świętego Jana Pawła II będzie przygotowywała rejsy specjalne. Przypomnę tylko, że latamy rozkładowo do Rzymu z Polski każdego dnia z Warszawy i 3 razy w tygodniu z Krakowa. Oprócz tego LOT uruchomi rejsy specjalne 30 kwietnia i 3 maja. Natomiast oprócz tego w tej chwili organizujemy co najmniej 10 przelotów czarterowych, które w podobnych datach będą uruchomione. Najprostszą formą rezerwacji jest oczywiście rezerwacja przez stronę internetową LOT-u. Tych miejsc jest jeszcze odrobina, dlatego myślę warto pospieszyć się. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż na połączenia czarterowe, sprzedaż przez stronę internetową LOT-u www.lot.pl będzie najskuteczniejsza i najszybsza. Bilety kosztują kilkaset złotych, tak jak zwykle. Oczywiście im mniej jest tych biletów dostępnych w danym rejsie, tym są one droższe. Dlatego też zachęcam wszystkich zainteresowanych do tego, żeby jak najszybciej tą sprawą się zająć, bo bliżej wylotu do Rzymu one mogą być dużo droższe i na pewno ich koszt wtedy przekroczy sumę 1000 złotych.
W obliczu dominującego synkretyzmu ogólnikowa ewangelizacja nie wystarczy. Potrzeba nowej apologetyki i przywrócenia pojęcia prawdziwej religii, twierdzi przewodniczący powstałej niedawno Papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji. Arcybiskup Rino Fisichella zabrał głos w czasie Mediolańskiego Kongresu Teologicznego na temat Zachód i chrześcijaństwo. Watykański hierarcha przyznał, że nie można się wprost odwoływać do dawnych form apologetyki. Trzeba je przejrzeć i skorygować. Tym niemniej potrzeba dać początek nowej obronie wiary i, podobnie jak święty Augustyn, znowu zacząć mówić o prawdziwej religii, zaznaczył arcybiskup Fisichella.
W zakończonym właśnie kongresie uczestniczyło też dwóch słynnych teologów, protestancki Pierre Gisel oraz katolicki Kurt Appel. Jednakże, jak zauważają komentatorzy, w porównaniu z wystąpieniem watykańskiego hierarchy, ich prelekcje tchnęły defetyzmem. Gisel apelował, by zerwać z pojmowaniem Boga jako absolutu, bo grozi to jego ideologizacją. Z kolei austriacki teolog Appel zaznaczył, że trzeba się dziś pogodzić z faktem, że Europa jest synonimem historycznego zerwania z własnymi korzeniami. Uniemożliwia to jakiekolwiek bezpośrednie odniesienia do europejskiej tradycji kulturowej, stwierdził austriacki uczony na Mediolańskim Kongresie Teologicznym o Zachodzie i chrześcijaństwie.
Tajne działania aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły.
Naszymi gośćmi w studiu są ksiądz profesor Józef Marecki oraz pani Roxana Strzęch, historycy, archiwiści Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
A w cyklu rozmów poświęconych przedstawieniu działań skierowanych przeciwko kardynałowi Karolowi Wojtyle, dziś będziemy dyskutować o tych, którzy byli ich głównymi pomysłodawcami. Komu Karol Wojtyła spędzał sen z powiek, pani Roxana?
Myślę, że zarówno aparatowi partyjno-państwowemu, jak również policji politycznej. Aparat partyjno-państwowy to główny pomysłodawca, oczywiście porozumiewając się nieodłącznie z głównym centrum zarządzania Imperium Sowieckiego, a więc z Moskwą, ale to de facto aparat partyjno-państwowy był pomysłodawcą i projektodawcą pewnych planów. Natomiast bezpośrednim wykonawcą od strony działań tajnych była policja polityczna. A więc aparat partyjno-państwowy wykonuje działania od strony jawnej, zarówno na szczeblu najwyższym, a więc w Warszawie, i zarówno na terenie województw, a więc są to wojewódzkie rady narodowe, są to Urząd do Spraw Wyznań z wydziałami poszczególnymi. Niezależnie od zmiany struktury, ten aparat był właśnie pomysłodawcą.
W przypadku tych, którzy odpowiadali za realizację tajnych działań, kto szczególnie wykazywał się aktywnością?
Cały aparat bezpieczeństwa, mimo zmieniających się nazw na przestrzeni 40 przeszło lat działania, podzielony był na różne sekcje, na różne wydziały i piony działalności. I od samego początku był jeden pion zajmujący się sprawami Kościoła katolickiego. Jeśli chodzi o środowisko krakowskie i Karola Wojtyłę, to szczególnie możemy wymienić takich dwóch zasłużonych funkcjonariuszy bezpieki: Henryka Kudłę oraz Zbigniewa Farynę. Ja chciałbym tylko krótko zatrzymać się na temat tego drugiego osobnika. Człowiek, który mając 4 klasy szkoły podstawowej, w 1947 roku zaczyna karierę w UB i kończy ją latem 1980 roku, dochodząc do najwyższych godności w szczebli. Przez długie lata to on, Zbigniew Faryna, zajmował się kościołem katolickim w województwie krakowskim i w diecezji krakowskiej. To on wykształcił szereg funkcjonariuszy poprzez swój przykład, przez swoją działalność. To on przygotowywał dla nich schematy działań, on ich rozliczał aż do roku 1978, kiedy to zajmuje najwyższe funkcje w Warszawie, w centrali, kiedy służy pomocą w takiej desperackiej robocie rozbijania kościoła, niszczenia duchownych, wpływania na nich, żeby byli na przykład konwentami wpływu. Widać szczególnie tego człowieka charyzmę i zbiera za to szereg nagród, zbiera na to szereg takich uprawnień, także i kombatanckich. Jest, jak mówiono o nim, walczył z religiaństwem, był dobrze ubojowiony i dlatego mógł zwalczać Kościół katolicki.
Drugim funkcjonariuszem jest Henryk Kudła, który prowadził przez szereg lat najaktywniejszego konfidenta krakowskiej bezpieki, księdza Mieczysława Satorę. Funkcjonariusz ten poza tym był głównym wykonawcą planów w czasie realizacji sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie Grupa F. Była to sprawa założona w lutym 1960 roku, między innymi na księdza Karola Wojtyłę oraz na osoby pozostające w kontakcie z księdzem. Byli to profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Proszę Państwa, czy zdarzało się, że pomimo nadzoru funkcjonariusza, tajny współpracownik bez jego wiedzy samowolnie wykonał jakieś działania?
Nie, nie zdarzyło się. Zdarzało się, że tajny współpracownik nie był w stanie wykonać zadania, jakie zlecił mu funkcjonariusz prowadzący, aczkolwiek mamy sytuacje zupełnie zaskakujące, odwrotne. To znaczy, kiedy osobowe źródła informacji, kiedy konfident dosłownie proponuje, co tak naprawdę powinna wykonać bezpieka, żeby działania były skuteczne. Przykładem tego jest ksiądz Mieczysław Satora, już wcześniej wspomniany.
Tam chodziło właściwie o to, że Do Krakowa przybywa w pielgrzymacji obraz wizerunek jasnogórski i no wiemy, że funkcjonariusze UB, MO, Urząd do Spraw Wyznań robi różne działania, żeby ludzi odciągnąć od tej akcji ukazania obrazu, brania udziału w nabożeństwach. I Satora napomina funkcjonariuszy, że źle postąpili, nie zapytali go o radę. I on radzi im, żeby w przyszłości nie obstawiać tras wyjazdu, gdzie będzie obraz przewożony, tylko zapowiedzieć, że będzie transmisja w telewizji, postawić jedną kamerę na zewnątrz Wawelu, drugą wewnątrz i pokazać kilka krótkich migawek i wtedy ludzie zostaną w domu, będą siedzieć przed telewizorami. On właściwie, jak się czyta te dokumenty, to tak widać wyraźnie, że on no właściwie napomina i karci tych funkcjonariuszy, że skrewili robotę, że źle to zrobili, powinni zrobić to zupełnie lepiej. Jeszcze dodam jedną rzecz, bo my często mówimy o współpracy konfidentów z oficerami. Proszę wiedzieć, że to nie było tak, jak często nam dzisiaj mówią byli konfidenci, a myśmy coś powiedzieli, myśmy coś tam powspominali, oni coś zapisali. To były konkretne pytania kierowane do konfidenta i konfident musiał na te pytania odpowiedzieć, musiał się przygotować, oddawał to albo na piśmie, albo słownie i oficer prowadzący prowadził. To były bardzo konkretne pytanie, odpowiedź, właściwie spotkanie, były przygotowywane kwestionariusze pytań.
Te przykłady, proszę Państwa, odnoszą się do pomysłodawców i organizatorów działań tajnych wymierzonych przeciwko kardynałowi Karolowi Wojtyle. A kto na terenie Krakowa wykazał się jawnie działając?
Można wyróżnić takie trzy osoby. Wspomniałabym o jednej z nich, którą tam osobą był Zbigniew Skolicki. Zbigniew Skolicki od 1958 roku aż do 1959 roku był zastępcą przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a następnie przez 10 lat przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa. Bardzo często występująca osoba w dokumentacji z racji organizowania procesji centralnej Bożego Ciała w Krakowie. I chodziło tutaj przede wszystkim o to, żeby uniemożliwić Kościołowi zorganizowanie tej centralnej procesji, aby wszelkimi sposobami nie dopuścić do tego, żeby ona odbyła się w taki sposób, jaki Kościół chciałby to zorganizować.
A inne osoby?
No takimi innymi osobami na polu krakowskim to chociażby był Leon Król czy też Stefan Pachołek. To byli pracownicy Urzędu do Spraw Wyznań, którzy zasłużyli się i pozostali w pamięci wielu starszych duchownych jako osoby bardzo powierzchowne i miłe, sympatyczne, wyciągające różne informacje dotyczące właśnie tego życia religijnego, a równocześnie utrudniające na wszelkie sposoby normalne funkcjonowanie instytucji kościelnych. Na przykład nie godzili się na to, by duchowni obejmowali stanowiska proboszczowskie, na przykład, czy wygadiuszowskie. A więc odrzucano kolejne kandydatury. Wprowadzano przez to chaos, bo nie było proboszcza, tylko administratora. Dalej, to oni, właśnie Król czy Pachołek, wpływali na innych urzędników, aby na przykład Wydział Finansowy, Wydział Zdrowia prowadził kontrole sanitarne w niższych seminariach duchownych, w bursach, w internatach prowadzonych przez Kościół. To właśnie Król czy Pachołek, czy wspomniany wcześniej Skolicki, prowadzili takie akcje powiększania domiaru finansowego, czyli ile można wyciągnąć z poszczególnych budynków, których jeszcze nie zajęto na jakieś inne lokale, chociażby państwowe. Dalej właśnie to Król czy Pachołek nastawiali innych urzędników do przeprowadzania wszelkich kontroli, na przykład budowlanych. Wstrzymywano wszelkiego rodzaju działania typu remonty, sprawy konserwatorskie i tym podobne. O co we wszystkim chodziło? Chodziło nie tylko o uderzenie w konkretnego człowieka, tym ludziom, ale chodziło o pokazanie przed duchownymi, że my wam nie dajemy pozwoleń, wy nie możecie prowadzić remontów, bo niedobry jest wasz ordynariusz. Tak samo zabierano na przykład kleryków do wojska i kiedy rektorzy seminariów zakonnych czy duchownych krakowskich pytali, dlaczego ci klerycy idą do wojska, mówiono, no to z powodu waszego ordynariusza, bo on jest dla nas niedobry.
Proszę Państwa, do tych działań jawnych władzy wobec metropolity krakowskiego powrócimy w następnej audycji, a teraz pozostaje mi tylko podziękować naszym gościom. Przypomnijmy, byli nimi ksiądz profesor Józef Marecki oraz Roxana Szczęch z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.